Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, dziś naszym gościem jest Marek Koprowski, pisarz i dziennikarz od lat zajmujący się tematyką wschodnią, autor książki, o której dziś rozmawiamy, Śmierć banderowcom, krwawa rozprawa z OUN UPA. No właśnie, rozmawiamy o pewnej tragicznej historii, która, no właśnie, której jakby można powiedzieć finał opisuje pan w tej książce, i ta rozprawa rzeczywiście, co wybrzmiało w pierwszej części naszej rozmowy, była niezwykle krwawa, no to można powiedzieć trochę no, nic nowego na tamtych terenach.
Obie strony postępowały bardzo krwawo, czyli jeżeli jakiś Ukrainiec za dnia ogłosił, że popiera władzę radziecką, że na przykład że trzeba wstępować do kołchozu, czy w ogóle do jakichś organizacji młodzieżowej, to w nocy banderowcy przychodzili i go mordowali. Jeżeli jakiś ksiądz, również z Zambony, ogłosił, że też trzeba, prawda, no jakoś, że jest nowa władza i trzeba jednak tutaj z tą władzą jakoś ułożyć stosunki, że czekanie na Amerykanów jest bezowocne, no to też w nocy, czy albo nawet za dnia przychodzili do niego, robili tak, że przychodzili w mundurach czerwonoarmistów, udając patrol jakiś sowiecki, wyciągali z tego i wieszali na najbliższym drzewie. Tak było, prawda? Też także tutaj Chruszczow, który był wówczas pierwszym sekretarzem, z którego wszyscy mają właśnie jakiegoś demokratę, który no, był takim człowiekiem łagodnym i tak dalej, no to tutaj pokazał, że łagodny wcale nie był. On jak wpadł, no, dosłownie powiedział, że tak jak mniej więcej Piłsudski do tych, że wam kury macać, a nie robić politykę, to on powiedział do z tych kierowników, tych szefów oddziałowych NKWD, tych obwodowych, że wy powinniście w żłobku pracować, w jasle, prawda, w żłobku tam dziećmi się opiekować, a nie stać na czele organów bezpieczeństwa państwa. Tutaj mój wrogów trzeba wieszać i rozstrzeliwać. A oni mówią, że to nie da się tak, prawda, wieszać i rozstrzeliwać. Jak to się nie da wieszać? Wieś popiera tych banderowców, wybrać 10 i powiesić od razu, bez sądu, natychmiast, podejrzanych tylko, kto się tego i na tych, jeżeli ktoś został zastrzelony, wieszać, rozstrzelić, i w ogóle był zwolennikiem ogromnych represji. No, te represje nie były może tak realizowane, jak on chciał, ale też były początkowo Sowieci robili tak, że po prostu robili publiczne egzekucje i tych wszystkich złapanych banderowców wieszali. Jeżeli ktoś popełni jakieś zbrodnie w jakiejś wsi, no to potem jak jeżeli wpadł w ręce, to ozdabiał drzewa czy słupy telefoniczne właśnie w tej miejscowości. Także, ale to był taki, to była, że tak powiem, taka wymiana ciosu, tak można powiedzieć. Wszyscy wiedzieli, że to długo trwać nie może.
No właśnie, jednak dlaczego OUN UPA podjęła w ogóle walkę z Sowietami? Bo jak rozumiem, najdłuższą.
Już powiedziałem wcześniej, oni liczyli, że wybuchnie trzecia wojna światowa. Że wybuchnie trzecia wojna światowa i oni w tej wojnie będą, że tak powiem, no będą sojusznikami. Niektórzy też przyznali, zrobili to już ze względu nawet samobójczy, uznali, że nie ma szans na ty, ale staną się nawozem dla historii, dla odzyskania kiedyś tam przez Ukrainę niepodległości. I to dzisiaj władze obecnej Ukrainy znakomicie wykorzystują. A że akurat te słowa powiedział największy zbrodniarz, jeden z największych zbrodniarzy ukraińskich, mordujący polską ludność na Wołyniu, to jest nieważne.
No dobrze.
No i właśnie to powiedział, dokładnie. I tutaj tak można powiedzieć, że no, Sowieci wykazali ogromną determinację i jednocześnie no, użyli ogromnych sił na zniszczenie. Czyli tutaj trzeba wspomnieć, że zrobili tak zwaną wielką zimową blokadę, której Ukraińcy się w ogóle nie spodziewali. Bo partyzan zawsze żyje dzięki wsi pobliskiej lub jest przypisany do określonego terenu. W tym terenie ten teren go karmi, żywi. W tym terenie on zostawia rannych, wypoczywa i tak dalej. Teraz cały ten teren zostaje zajęty przez wojsko, które po prostu staje garnizonem w największej miejscowości i nic nie robi, tylko stoi. I każe się karmić tym chłopom. Także chłopi już nie karmili UPA, tylko karmili armię sowiecką. Poza tym oddziały sowieckie przeczesywały las. Oni nie mogli się, nie mieli gdzie się schronić. Były bunkry, ale te bunkry były łatwe do wykrycia, bo oni zaczęli używać psów, zaczęli używać samolotów. Także tutaj w czasie tej, po tej wielkiej zimowej blokadzie wszystkie wielkie oddziały UPA zostały rozbite i zniszczone i wybite po prostu do nogi. Ci, którzy się stawiali, nie poddali, stawiali jakiś opór, zostali zlikwidowani. Większość tych dowódców, którzy poległa, byli wystawiani na... Wśród nich było tam właśnie dwóch takich wielkich zbrodniarzy, między innymi na ziemi stanisławowskiej, którzy zostali... Ich ciała zostały powieszone przed teatrem na rynku, żeby wszyscy zobaczyli, że sprawiedliwość ich dosięgła.
Na początku też naszej rozmowy wspomniał pan o postaci metropolity Szeptyckiego, ale myślę, że warto też rozwinąć o tyle wątek ten kościelny, nazwijmy go. Pytaniem może takim, dlaczego Sowieci, no bo oni bez wątpienia próbowali, czy wręcz to im się udawało, wykorzystać do walki z banderowcami kościół, znaczy cerkiew grecko-katolicką. Dlaczego?
Znaczy, może nie tyle wykorzystywali, ale cerkiew grecko-katolicką Stalin traktował jako swojego przeciwnika. Wiedział, że Stalin zawsze planował na bardzo długo, co się będzie działo i wiedział, że wcześniej czy później między Zachodem a Związkiem Radzieckim dojdzie do konfliktu. I wszystko, co może tylko służyć, znaczy konfliktu nawet ideowego, czy w ogóle współzawodnictwa, wszystko, co może tutaj wykorzystywać przeciwko niemu Zachód, musi by zniknąć. Nie ma nic, nie może być nic, szczególnie ani kościoła rzymskokatolickiego, ani kościoła grecko-katolickiego, który też podlega papieżowi, prawda, który jest po prostu jego drugą linią i który umacnia wśród katolików jakieś związki z Zachodem. Uznał, że nawet jeżeli ten kościół posypie głowy popiołem, na co się zanosiło, to nie wystarcza. Zażądał po prostu, żeby ten kościół przyjął prawo, zwrócił do prawosławia, odrzucił związki ze Stolicą Apostolską i jako ten po prostu stał się po prostu częścią kościoła prawosławnego. Tutaj wewnątrz tego kościoła wcześniej były pewne takie tendencje, które sugerowały, że jest to dobra koncepcja, ponieważ część księży zdawała sobie sprawę, że taka sytuacja będzie. I nasza część księży, księża mieli do wyboru, albo ich parafie przechodzą do kościoła grekokatolickiego, albo są rozwiązywane, a oni sami idą albo są do roboty jakiejś, prawda, fizycznej, albo idą, albo są wywożeni gdzieś na wschód, jeżeli władza sowiecka miała do nich jakieś uwagi. Także tutaj kościół katolicki początkowo była i pojechała delegacja, na czele której stał brat metropolity, brat metropolity mnich, który usiłował jakoś pertraktować. Sowieci to traktowali bardzo tak zbiórczo. Nie byli przyjęci przez Stalina przede wszystkim, tego trzeba zacząć. Zostali przyjęci tylko przez generałów KGB, o czym sobie sprawę nawet nie zdawali, ponieważ takich przywieziono, że oni nie wiedzieli nawet, że są na Łubiance i że są w budynku jednego z dyrektorów, znaczy w gabinecie jednego z dyrektorów siedziby wprowadzono tym wejściem od frontu, w nocy przywieziono, więc oni nie wiedzieli nawet, gdzie są i tam ich przyjęto i z nimi odbyto długą rozmowę. Tak samo przyjmował ich później ten minister do spraw wyznań religijnych i tak dalej. Także generalnie ostatecznie zorganizowano sobór, tak zwany sobór, którym większość tych delegatów miała się opowiedzieć za zjednoczeniem z cerkwią prawosławną. Ten sobór się odbył. Część tych księży właśnie przeszła do prawosławia. Część pozostała, część się nie zgodziła ta część księży przeszła również do podziemia. W podziemiu również zaczął ten metropolita podziemny funkcjonować, który został też szybko aresztowany i tak po kolei nastąpiła taka siłą rzeczy symbioza między banderowcami a cerkwią grekokatolicką.
Chociaż taką chyba enklawą Przemyśl się stał swego czasu.
No ale to jest już... był Przemyśl tam, kiedy wszyscy byli już tutaj biskupi aresztowani, bo żeby przyspieszyć deklarację szeregowych księży, słuchajcie, aresztowali biskupów. Tutaj nie aresztowali biskupa początkowo.
Biskupa Kocyłowskiego.
Tak, ponieważ biskup Kocyłowski, jak się tak wbrew pozorom, co oni tam niektórzy mówią, UPA nie popierał wcale. I on nie popierał mordów, był raczej takim umiarkowanie propolski, tak można powiedzieć. I tutaj go nie ruszono. Poza tym formalnie on mieszkał za granicą Polacy też początkowo nie wiedzieli, co z nim zrobić. Ale ponieważ on wypowiadał się zdecydowanie przeciw wymianie ludności, czyli żeby Ukraińcy stąd wyjeżdżali, a Polacy przyjeżdżali, bo wiedział, że to jest koniec jego kościoła, no bo w straci wiernych. Mhm. Ponieważ wypowiedział się w tym bardzo mocno, no więc Polacy go, ten Urząd Bezpieczeństwa zapakował i wywiózł go do za granicę. I tam, żeby było śmiesznie, w tym w NKWD tym przytrzymali go parę dni, też nie wiedzieli, co z nim zrobić, oddali go z powrotem. I on wrócił do Polski. Polacy wtedy aresztowali go i uwięzili w więzieniu w Rzeszowie, z którego dopiero po paru miesiącach został znów przez Sowietów oddanych i już tam, wiadomo, tam zakończył, zmarł w więzieniu. W obozie, znaczy nawet zmarł którymś tam koło Kijowa gdzieś. To w książce wszystko jest dokładnie z wszystkimi detalami opisane. Ja tych detalami nie nabijam sobie głowy za bardzo, żeby tutaj nie... zachować pewien dystans, ale tu wszystkie szczegóły są, każdy, kto będzie chciał o szczegóły tej operacji likwidacji Kościoła Grekokatolickiego przeczytać, tutaj znajdzie.
Jest i te wszystkie i relacje, i te fakty oparte zostały na oczywiście obszernej literaturze, zarówno polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, ale dokumenty.
Służby bezpieczeństwa, tego NKWD i tak dalej, tam są relacje w dokumentach kościelnych, także tutaj dokumentach wysyłanych do Watykanu, listach. Także tutaj nic nie ma takiego, co by, z czym można by za bardzo było polemizować. Wszystko jest pokazane tak, jak było.
Koniec ukraińskiego podziemia to lata, to połowa lat 50.
To jest przeciąganie liny, bo to jest de facto oddziały przestały istnieć ostatnie w 49 roku. W 49 roku Szuchewicz rozwiązał UPA w ogóle, o tym trzeba też pamiętać. To w książce jest powiedziane bardzo oględnie o Szuchewiczu, ponieważ o Szuchewiczu będzie w styczniu ukaże się nowa książka.
A no właśnie, to jeszcze o tym za chwilę, ale tak, to jest taki dosyć przedłużający się proces.
Oddziały zbrojne zostały rozwiązane. Zostały nieliczne grupy w lasach, które bądź nie podporządkowały się Szuchewiczowi, bądź wiedziały, że jak ich Sowieci złapią, to obedrą ze skóry, bo mają na koncie tyle zbrodni, że nawet ludzie cywilni, którzy ich dopadną, za to, że zabijali ich ojców, braci, córki czy żony, im tego nie darują. Także oni już tutaj miejsca dla siebie nie mają, tylko mają w lesie. I takie pojedyncze grupki trwały w Karpatach, tam się gdzieś poruszały. I trwały po prostu, ale jakiejś aktywnej działalności wielkiej podziemnej nie prowadziły. Także to jest mówienie, że to podziemie trwało do 57 roku, jest grubą przesadą, zwłaszcza, że zostali ujęci wszyscy przez władze sowieckie, wszyscy ci ostatni, nawet ostatni komendant UPA, który normalnie, Wasyl Hałasa.
No tak, ale z nim to się Sowieci dosyć łagodnie obeszli, delikatnie mówiąc.
Z tymi ostatnimi w ogóle się bardzo łagodnie obeszli. Dlaczego? Ponieważ ich kontrolowali już zanim oni jeszcze byli w podziemiu, ale nawet Sowieci po prostu, jak działali Sowieci? Oni przewerbowali znaczną część tych ludzi z podziemia, kazali im wrócić do podziemia, udawać nacjonalistów i informować ich o wszystkim, co się dzieje. Także w pewnym momencie ten główny, że tak powiem, ich przywódca, ten, który został po tym, po UNUPA, po Szuchewiczu, miał ochronę złożoną z NKWD-stów, o czym sam nie wiedział. No ale w pewnym momencie uznano, że to już tą zabawę trzeba kończyć, bo w pewnym momencie normalnie ci jego NKWD, jego ochroniarze złapali, związali i zawieźli na najbliższy ten, oddali w ręce NKWD.
Losy.
No on sam zresztą potem, jak już był ujęty, to zgodził się wystąpić z oświadczeniem, że wojna się, że nie ma szans, trzeba wyjść z podziemia, nie ma szans, nie ma, nie wolno tam już chodzić, być i tak dalej. Także on został, dostał mieszkanie w Kijowie, dostał pracę, mieszkał na osiedlu, na którym dostawali również mieszkania funkcjonariusze NKWD, czy już wtedy już nie NKWD, ale KGB, czy jacyś inni funkcjonariusze partyjni, czyli wszyscy, którzy byli zasłużeni. Widziano go na manifestacjach pierwszomajowych z hasłami, sztandarem, także no po prostu uznał, że dalszy opór po prostu nie ma najmniejszego sensu i prowadzi tylko do rozlewu krwi. I swoim przykładem chciał zachęcić wszystkich do wyjścia, czego mu tam nie, za bardzo nie darowano, także jeszcze gdy Ukraina odzyskała niepodległość, to jeszcze zaczęli go odwiedzać z zagranicy funkcjonariusze tak zwanej Służby Bezpieczeństwa OUN, która jeszcze gdzieś tam trwała za granicą, jeszcze go tam chcieli przesłuchiwać i tak dalej.
O tym wszystkim można przeczytać, a także oczywiście o dużo więcej informacji w książce Śmierć banderowcom, Krwawa rozprawa z UPA. Książka Marka...
Jest tam bardzo wiele takich smaczków, o których nikt nie wie, nikt nie podkreśla, że banderowcy sami wydawali swoich, że właśnie nie... wcale im nie zależało na tych, na kontynuowaniu walki, że tutaj uznawali, że ten nacjonalizm jest zwykłą, ślepą uliczką, że wielu tych Ukraińców po prostu zostało zapędzonych przymusowo, nie zdając sobie sprawy z tego, gdzie idą.
Marek Koprowski mówi te słowa, autor książki Śmierć banderowcom, Krwawa rozprawa z UPA. Bardzo dziękuję za rozmowę, za przybliżenie fragmentu tej najnowszej książki i tego, co już pan zapowiedział, bo kolejna książka...
Będzie książka Rozkaz mordować Polaków. To będzie szkic biografii właśnie Romana Szuchewicza, przywódcy OUN, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Więc pewnie będzie
tam
jeszcze...
będzie najwięcej szczegółów, bo tutaj celowo tych szczegółów dotyczących jego osoby, tutaj oczywiście on też jest omówiony, ale nie jest tak precyzyjnie dokładnie tam, natomiast jest, będzie omówiony bardzo dokładnie, łącznie z romansami swoimi, z kochankami i tak dalej. Wszystko to będzie omówione i życie te, że tak powiem, służbowe jego i prywatne, jego walka z Polską, walka z Sowietami, walka po stronie Niemców również, mordowanie Białorusinów na Białorusi i tak dalej. To wszystko będzie wyszczególnione.
To w takim razie mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja o tej książce porozmawiać. Tymczasem bardzo dziękuję za dziś. Przypomnę,
bardzo
Marek
dziękuję
Koprowski.
I zapraszam do lektury moich czytelników z Lubelszczyzny.
To w takim razie jeszcze na koniec mała niespodzianka. Mamy kilka książek wydawnictwa Replika. Proszę pisać na tomasz.niespialmałpa@radiomyślniklublin.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszamy. A w naszym programie to wszystko już na dzisiaj. Za uwagę dziękuję, Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.